Chciałbym, żebyśmy kontynuowali nasze rozważania Księgi Dziejów Apostolskich. Kiedy czytałem dalej Księgę Dziejów Apostolskich, a więc po historii nawrócenia Saula, pomyślałem sobie, że to takie miejsce raczej chyba nudne, które Łukasz włożył, tak jakby chciał po prostu dopełnić może miejsca na arkuszu, który kończył akurat. Ale kiedy wracałem do tego miejsca znowu i znowu, zdając sobie sprawę, że w Biblii nie ma ani jednego zbędnego słowa, zacząłem odkrywać piękno tego fragmentu i chciałbym właśnie się nim dzisiaj dzielić. A tytuł dzisiejszego kazania to Saul, kat, który doświadczył Bożej łaski. I chciałbym dzisiaj mówić o Bożej łasce, o wielkim Bożym miłosierdziu, o wszelkiej cierpliwości Bożej względem nas, o Jego dobroci, o Jego miłości, o tym, że jest tym, który ma upodobanie w podnoszeniu grzeszników. Niedawno słuchałem taki reportaż poświęcony przemianom, jakie zachodziły w RPA w latach 90. XX wieku. Wtedy został obalony rasistowski rząd, a w jego miejsce do władzy doszedł Afrykański Kongres Narodowy na czele z Nelsonem Mandelą. I był to czas, kiedy chciano rozliczyć przeszłość. A ponieważ apartheid był odpowiedzialny za wiele zła, wiele krzywdy, wiele zbrodni, wiele takiej najgorszej ciemności gdzieś właśnie w postępowaniu w stosunku do ludzi, oprawcy, kaci tamtego okresu, padł na nich blady strach, że oto przyszedł dzień sądu na nich. Ale ludzie, którzy doszli do władzy, postanowili inaczej rozliczyć się z przeszłością i powołali kongres, Komisję Prawdy i Pojednania, która miała być odpowiedzialna za ten proces. I w tej komisji obowiązywała jedna zasada: amnestia za prawdę. I było tak, że jeżeli oprawca, kat, człowiek odpowiedzialny za zbrodnie, stanął przed ludźmi, wobec których zawinił i przyznał się do wszystkiego, wyznał całą prawdę, rzeczy, które robił, miał zagwarantowaną amnestię. A więc stał twarzą w twarz z tymi ludźmi, a oni też mieli prawo powiedzieć mu, co im zrobił, czego doświadczyli, co czuli, jak to była wielką tragedią. Jeden z mężczyzn powiedział: czy pamiętasz moją żonę, która siedziała w takiej błękitnej sukni na schodach, gdy ją zastrzeliłeś? A więc wiele tragedii i oprawcy stojący twarzą w twarz ze swoimi ofiarami. I pomimo tego całego bólu, zranienia i krzywdy, którą wyrządzili, otrzymywali amnestię, uniewinnienie. Mogli zacząć życie od nowa. Ktoś mógłby powiedzieć, czy to było dobre rozprawienie się z przeszłością? Można by mówić, nie, bo to, tak, bo to, ale z całą pewnością był to sposób, w jaki Bóg rozprawia się z naszymi grzechami. Nie oczekiwano od oprawców nawet skruchy tam, ale ta skrucha bardzo często się pojawiała i ci oprawcy naprawdę ze łzami w oczach niejednokrotnie przyznawali się do tego, co zrobili i mówili, że niezmiernie tego żałują. Saul, kat, który doświadczył Bożej łaski. Tak chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na postać Saula, zanim odrzucimy ją zbyt daleko w przeszłość, żeby widzieć w nim Pawła, tego niezwykłego Bożego męża, pełnego poświęcenia dla Kościoła. Nie możemy zapomnieć, kim on był. Żeby widzieć cały ogrom łaski, drogę, jaką odbył, co Bóg z nim uczynił i jak wielką miłość i łaskę Bóg ma dla grzesznego człowieka. Dla grzesznego człowieka. I nie chodzi tu tylko po prostu o jakiegoś złodziejaszka, nie chodzi tu tylko po prostu o kłamczucha, ale chodzi o faktycznych zbrodniarzy, ludzi, którzy upadli na samo dno w swoim życiu, ludzi, którzy zaprzedali się złym wartościom, ludzi, którzy czynili nagminnie krzywdę dla innych ludzi. Przeczytajmy więc Dzieje Apostolskie, rozdział 8, wersety od 17 po 30. Poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego, na Saula, ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego? I przyszedł tu po to, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku. Strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa i przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Bóg upodobał sobie człowieka mającego na rękach krew niewinnych ludzi. Upodobał sobie człowieka winnego śmierci niewinnych ludzi. Chcę, abyśmy dzisiaj, patrząc na te słowa, na tę historię, na tę część Dziejów Apostolskich, na życie apostoła Pawła, wcześniej Saula, zobaczyli niewyobrażalną wręcz dobroć i miłosierdzie Boga do upadłego człowieka. I razem z Łukaszem zachwycili się tym. Dostrzegli całe piękno tego, jak Bóg okazuje pełnię łaski i miłości potwornemu człowiekowi. Boża łaska i miłosierdzie są niewyobrażalne. Drodzy, chciałbym, żeby to po prostu nie było rozważanie, ale żeby Bóg naprawdę objawił nam, jak wielka jest Jego łaska i miłosierdzie. I aby przepełnił nas nimi bezgranicznie. Ostatnio mówiliśmy o tym, w jaki sposób Boża miłość otwierała kolejne drzwi. Ewangelia nie była już głoszona tylko Żydom w Judei, ale Jezus skierował ją do pogardzanych, nazywanych często psami, do Samarytan. I to była niewyobrażalna zmiana okazująca, jaką miłość i pasję do grzesznego człowieka ma nasz Pan Jezus Chrystus. Że umierał właśnie po to, aby zasiąść na tronie, dana była mu wszelka moc na niebie i na ziemi, aby sięgnąć również tych ludzi. Ale to nie wszystko. Kolejne fragmenty pokazują nam, że ten Jezus otwiera kolejne drzwi i Ewangelia dociera do prozelitów, a więc ludzi, którzy dokonali konwersji na judaizm, pogan. I było zapowiedzią tego, co tak naprawdę jest w sercu naszego Pana, aby sięgnąć tych, którzy żyli w całkowitej ciemności, z dala od przymierzy i przykazań Bożych. Taki jest nasz Pan w pasji zbawiania zgubionego grzesznika. On przyszedł po to. Tydzień temu poznaliśmy historię nawrócenia Saula, fanatyka religijnego, który zatracił się w swojej nienawiści do uczniów Jezusa. Ten człowiek pochwalał bezprawne ukamienowanie Szczepana. Sam powie kiedyś o sobie, co też czyniłem w Jerozolimie, gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Paweł się przyznaje, że miał na rękach krew nie tylko Szczepana, ale jeszcze innych wierzących ludzi. No nie wiem, czy byśmy takiego człowieka przyjęli. Tak jak przyjął go Jezus Chrystus. Czy przyjęlibyśmy tego człowieka tak, jak przyjął go Barnaba? Ale taki jest nasz Pan. Czytaliśmy, że Saul dyszał groźbą, chęcią mordu oraz że tępił zbór Boży. I tego ostatniego określenia używali lekarze na określenie spustoszenia, jakie czyni w organizmie wyczerpująca choroba. A więc on po prostu niszczył Kościół. To był cel jego życia. Czy takiemu człowiekowi można wybaczyć? Czy to jest fair, że Bóg mu wybaczył? A co właśnie z tymi pokrzywdzonymi, z tymi, którzy doświadczyli więzienia, z tymi, którzy stracili swoich bliskich? A co z nimi? Czy Bóg naprawdę mógł go sobie upodobać? No jednak zrobił to. I zrobił to w konkretnym celu. Bóg upodobał sobie człowieka, który miał na rękach krew niewinnych ludzi, licznych wierzących. Jestem przekonany, że gdyby to dotyczyło naszych bliskich, mogłoby nam wydawać się to niesprawiedliwe, niewłaściwe, nie okej. Apostoł Paweł, dzisiaj jeszcze Saul, mówi słowa, nad którymi chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, bo są niezwykłe. Łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa, w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I Saul nie zapomniał, z czego wyprowadził go Bóg. Ale to nie było już dla niego źródłem potępienia, źródłem oskarżania diabelskiego, ale było źródłem wdzięczności, by patrzeć na innych przez ten sam pryzmat. Łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością. Jest tak obfita, tak niewyobrażalnie obfita, że starczy jej dla każdego, kto upadł. I chwała Bogu, że tę łaskę rozdziela On, a nie my. Że rozdziela Bóg. Że rozdziela ten, który cierpiał za nas, dla naszego zbawienia, obarczony naszymi grzechami. Uderza mnie w tych słowach pewien wyraz. Łaska była obfita, miłość obfita, ale wiara? No o co tu chodzi? Jak to wiara obfita? Ludzie nie wierzyli, że Saul się zmienił. I nie wierzyli, że mógłby się zmienić, ale co innego Jezus Chrystus. On wierzył, że Paweł może być innym człowiekiem. I dlatego go powołał. Może to brzmi bardzo niebezpiecznie, ale Bóg wierzy, że możesz się zmienić. Ponieważ On może ci w tym pomóc. Sam prawdopodobnie się nie zmienisz, ale Bóg chce ci pomóc. Dalej jedno zdanie. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość. Dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi. Jednym słowem Saul powiedział, spójrz na mnie. Zobacz, co robiłem wcześniej. Widzisz całą tę ciemność, nienawiść, całą krzywdę? Bóg mi przebaczył. Dał mi nowy początek. Da również tobie. W ocenie Saula nie było większego grzesznika niż on. Dlatego, gdy stawał naprzeciw kolejnych osób, bez względu na to, co ciągnęło się za nimi, mówił, ty też możesz tego doświadczyć, bo ja tego doświadczyłem. To prawda, ludzie nie byli w stanie uwierzyć w przemianę Saula, nie mogli uwierzyć, że mógł stać się tak wyjątkowym człowiekiem w tak krótkim czasie. Ale Jezus wierzył. Dlatego okazał Saulowi tak wielkie miłosierdzie i wszelką cierpliwość. Myślę, że wielu z nas ma ten przywilej wychowywania swoich dzieci. Kochamy je bezgranicznie. Jesteśmy z nich dumni. No, ale cierpliwość nam się kończy. Bywa tak, że przychodzę do domu i właśnie rozgrywa się akcja. Moja Monika już nie jest w stanie utrzymać emocji i tam jedzie po Filipie. Ja oczywiście wspaniałomyślnie mówię, czemu na niego krzyczysz? Bądź cierpliwa. I za pół godziny ja krzyczę. Ale tutaj jest mowa o wszelkiej cierpliwości. O wszelkiej. Jak Bóg na różne sposoby chce okazać nam miłosierdzie i podnieść nas. Ta cierpliwość się nie kończy. On naprawdę jest cierpliwy. Spójrzmy na chronologię wydarzeń. Jezus Chrystus najprawdopodobniej zmarł męczeńską śmiercią około 33 roku naszej ery. 36 rok to rok śmierci męczeńskiej Szczepana i prawdopodobnie też rok nawrócenia Saula z Tarsu. Po swoim nawróceniu Saul zaczyna bardzo szybko zwiastować Ewangelię, ponieważ zrozumiał, że ten, którego prześladował, to jest Mesjasz. Żydzi wierzyli, że w takim razie należy mu się całe serce i życie. Trzeba mu służyć bezgranicznie, więc zaczyna to robić od razu, bo wie, kogo spotkał. I czytamy, że czynił to w Damaszku z przerwami przez okres 3-4 lat. Wiemy o tym między innymi z listu do Galacjan. Przez 3-4 lata, praktycznie bez przerwy był w Damaszku, udał się w pewnym momencie do Arabii, ale wrócił stamtąd. W tym czasie tak diametralnie zmienił się ten człowiek. A jednak, kiedy po tych latach jeździ do Jerozolimy, przeszłość ciągnie się za nim. I nikt nie chce uwierzyć, że on jest uczniem. Tacy są ludzie. Trudno jest winić wierzących z Jerozolimy, bo doświadczyli tyle wrogości, tyle sprzeciwu, tyle nienawiści. Ale prawda jest taka, że Saul się zmienił. I trudno było w to uwierzyć. I dzisiaj właśnie chciałbym cię zaprosić, abyś przyszedł do Jezusa, bo On naprawdę może zmienić twoje życie. Człowiek nie może tego zrobić. ale on zmieni je nie do poznania, jeżeli mu zaufasz. Dotykają mnie słowa z listu do Galacjan, które apostoł Paweł napisał do ludzi, którzy postanowili odwrócić się od Jezusa. Postanowili porzucić drogę wiary. Paweł to przeżywał, głosił im. Przeżywał to, że wybierają inną drogę i składa im swoje świadectwo. I tam mówi takie słowa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży, niszczyłem go, że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Taki religijny patriota, prawda, narodowościowiec. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Paweł pokazuje nam, dlaczego nasza teraźniejszość nie powinna przekreślić przyszłości. Dlaczego wszystko, co złego zrobiliśmy do tej pory, nie może przekreślić dnia jutrzejszego. Ponieważ Bóg wybrał cię, zanim się urodziłeś i zanim narozrabiałeś. Zanim skomplikowałeś swoje życie i zanim narobiłeś tyle złego. On wtedy cię wybrał. I dlatego przychodzi do ciebie często właśnie w czasie największej ciemności twojego życia. To, co ci się wydaje niezrozumiałe, jest po prostu przejawem jego wierności, miłości. Wyciąga rękę i mówi: powstań. Przeznaczyłem cię do czegoś zupełnie innego. Być może potępienie w twoim życiu jest tak wielkie, mówisz: nie wiesz, co zrobiłem, nie wiesz, jak żyję, nie wiesz, jakim człowiekiem jestem. I to prawda, nie wiem, prawdopodobnie. Ale pomimo tego chcę ci powiedzieć, Bóg powołał cię, wybrał dla siebie, zanim się urodziłeś. A więc to, co się wydarzyło później, nie powinno przekreślić twojej szansy na życie z Bogiem. I jest dowodem jego wierności i miłości. Przyjdź do Niego w modlitwie. Przyjdź do Niego w modlitwie. Masz przykład Saula. Ty też możesz zacząć nowe życie. Apostoł Paweł przeżywa tę zmianę i w pewnym liście do Koryntian pisze tak. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga. To jest Boży pomysł, Boża wola, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Bóg chce oddzielić twoją przeszłość grubą kreską i dać ci nowy początek. I On tak będzie cię traktował. Jeżeli masz pamiętać o swojej przeszłości tylko po to, by mieć wdzięczność, z czego cię Bóg wyciągnął i pomimo czego cię kochał. Ale On oddziela twoje winy grubą kreską od twojego życia. Ale to nie wszystko. On chce naprawdę oczyścić cię z grzechu i z poczucia winy, które cię przygniatają, jeżeli mu wszystko wyznasz. Amnestia za prawdę. Jeżeli wyznasz mu wszystko, wylejesz przed nim serce. Oczyścić cię od wszelkiej nieprawości. Ale to nie wszystko. On chce ci dać nowe życie. Odrodzić cię wewnętrznie. Aby pojawiła się w tobie tęsknota do tego, by żyć z Bogiem każdego dnia. Nie chcę ci powiedzieć, że będziesz prowadził bezgrzeszne życie. Najprawdopodobniej będziesz upadał. Ja upadam. To jest dla mnie bolesne przeżycie. Za każdym razem. Ale to duchowe odrodzenie zawiązuje tę szczególną więź z Bogiem, która każe mi za każdym razem przyjść do Niego. Pamiętając o tym, co wybaczył mi wtedy, przynieść swoje słabości i iść z Nim dalej przez życie, pozwalając Mu zmieniać się, zmieniać mnie dogłębnie. Saul nie radził się ciała i krwi. nie pomyślał, zapytam się swoich kolegów z grupy, z którą jechaliśmy do Damaszku, aby rozprawić się z tymi uczniami Jezusa. Nie powiedział, poddałem się strachowi przed nowym, lękowi, co to będzie. On po prostu poszedł za głosem serca, zetknąwszy się z Bożą dobrocią i miłością w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że na drodze do Damaszku to, czego doświadczył, to było ciepło i miłość pomimo prawdy, którą Jezus do niego skierował. Jak Jezus to robi? Że mówi nam prawdę, szczerze rozmawia z nami o naszych grzechach, a mimo to nie ma w tym potępienia. Jest w tym miłość, wszelka cierpliwość, zachęta, podniesienie. Tacy ludzie jak Saul na pewno zasłużyli na karę. I ty możesz myśleć, ja też zasługuję przede wszystkim na karę. I chcę ci powiedzieć, kara została wymierzona. Sprawiedliwą karę za twoje postępowanie, za twoje grzeszne, upadłe życie poniósł Jezus Chrystus. I On nie chce, żebyś płacił ponownie za to. On to wycierpiał. Dlatego jeżeli przyjdziesz do Niego i wyznasz Mu swoje winy, doświadczysz przebaczenia, usprawiedliwienia, podniesienia, wszelkiej cierpliwości, miłości, dobroci. Dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, bez względu na to, co wydarzyło się w naszym życiu. Saul powiedział, jeżeli wybaczył mi, wybaczy i tobie. I my jesteśmy tego przykładem. Czy zaufasz Jezusowi? Czas modlitwy jest takim czasem. Tu, teraz, gdy wrócisz do domu, w twoim pokoju, tam, gdzie możesz zamknąć drzwi, i wylać całą prawdę na temat swojego życia przed Jezusem Chrystusem i doświadczyć przebaczenia. Zachęcam cię, zrób to. Bez względu na przeszłość, Bóg oferuje każdemu nowy początek i nowe życie, jeżeli przyjdziemy do Niego w prawdzie. Ale na koniec chciałbym jeszcze jeden apel wystosować. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Zauważyłem, że łatwo jest nam zapomnieć, z czego Bóg nas wyprowadził. Wtedy bywamy niejednokrotnie bardzo srodzy wobec tych, których spotykamy na swojej drodze, którzy upadli i zawiedli. Potrafimy powiedzieć, jak mogłeś. Jak mogłeś. Ale Słowo Boże mówi nam o tym, że Boży Duch przejawia się tam, gdzie miłosierdzie góruje nad sądem. Gdzie jest ból i smutek z powodu czyjegoś upadku. Gdzie jest przebaczenie z powodu czyjejś krzywdy. I jeżeli zabraknie nam tego w relacjach między sobą, będzie odbywał się nad nami sąd bez miłosierdzia. Dzisiaj chcę wzywać nas, którzy niejednokrotnie jesteśmy zranieni przez kogoś lub mówimy, on powinien mnie przeprosić lub mówimy, ty wiesz, co on dla mnie zrobił. Abyśmy spojrzeli na to, jak Jezus zachował się w stosunku do nas, do Niego przyszliśmy. I tą samą miarą potraktowali tych, którzy nam zawinili. Nie czekając na ich zmianę. Zostawmy to Bogu. Ktoś napisał na jednym z portali społecznościowych, przebaczając innym, uwalniamy przede wszystkim siebie, nie ich. to jest prawda. Uwalniamy siebie do życia z Bogiem, do życia w pokoju. Saul, kat, który doświadczył Bożej łaski, stało się to dla przykładu dla nas, abyśmy wiedzieli, że dla nas ona również jest. Nie zmarnujmy tego.